Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. 21:46. Witamy Was w ten piątkowy wieczór, 4 kwietnia, początek kwietnia. Chcemy dzisiaj spotkać się razem z Wami i rozmawiać na bardzo ważny temat. To nawet nie jest tylko temat, ale to jest związane z obecnością kogoś wyjątkowego, kogoś, kto przekracza wszelkie obecności, obecnością Jezusa pośród nas. Zaprosiliśmy do udziału w naszej rozmowie, w naszym programie ludzi młodych w Waszym wieku. Są to przedstawiciele Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia Maryja z Łodzi. Imiona Wasze?
Daniel,
Ola
i Krzysztof.
I Ada.
Ale Ada nie jest z Łodzi.
Jest zbyt goszczy.
Tak jest. Pomaga w biurze Radia Maryja przy parafii świętego Marka w Bydgoszczy, Fordonie. Pozdrawiamy przy okazji babcię Ady, panią Krystynę, która
bardzo serdecznie
pewnie teraz słucha. A Ola to jest, proszę państwa, postulantka sióstr
Natywitanek,
czyli
Zgromadzenia Sióstr Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie siostry.
A więc też powołanie do życia zakonnego, do zgromadzenia żeńskiego. Również wyrosłe w Młodzieżowym Kole Przyjaciół Radia Maryja. Bardzo się z tego cieszymy, że i takie są też losy ludzkie. Dzisiaj na jaki temat, Krzysztofie?
Dziś będziemy mówili na temat Eucharystii. Audycję zatytułowaliśmy Bierzcie i jedzcie. Chcemy na początku krótko się pomodlić.
Dziękujemy Ci, Panie, za dar Eucharystii. Prosimy, byśmy mogli poznać jak najgłębiej Twoje boskie tajemnice, którymi nas nieustannie obdarzasz. Prosimy Cię, naucz nas nie być obojętnymi na ten największy dar, na dar Eucharystii. Naucz nas nie marnować go. Bądź uwielbiony, Panie.
Z Ewangelii według świętego Jana odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb żywy. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
I inny fragment. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, jak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie.
A zatem Eucharystia jest gwarancją życia wiecznego, gwarancją naszego zbawienia. W Piśmie Świętym mamy mnóstwo zapowiedzi Eucharystii, na przykład ofiara Melchizedeka. Tu było wino i chleb, tutaj jest wino i chleb. Ofiara Abrahama, ojciec składa ofiarę z syna na Eucharystii. Ojciec składa ofiarę z syna, bo wierzymy, że Eucharystia to jest urzeczywistnienie męki i zmartwychwstania Chrystusa. Prorok Eliasz, który mocą podpłomyka i dzbana wody szedł 40 dni i 40 nocy. Czy baranek ofiarny, który bierze na siebie wszystkie winy. Również to, co było w dzisiejszej Ewangelii, czyli cudowne rozmnożenie chleba. Można zapytać, co to za, jak wielki to dar, do którego Bóg przygotowywał ludzkość przez tysiące lat. Jak wielki to dar. Ten dar to jest urzeczywistnienie ofiary Chrystusa. Chrystus właściwie na każdej Eucharystii umiera, zmartwychwstaje, powtarza te zbawcze wydarzenia setki tysięcy razy dziennie. Tyle razy, ile sprawowana jest ta najświętsza ofiara. We mszy uczestniczymy rzeczywiście w tej męce śmierci i zmartwychwstaniu. Jest to tak bliskie spotkanie z Bogiem, że nie może być bliższego. Największe spotkanie, jakie może być na ziemi. Jest to szczyt bliskości człowieka i Boga. Bardzo ważne, że to tutaj właśnie, na Eucharystii, decyduje się nasze zbawienie. Tutaj rozstrzygają się losy świata. Msza ma nieskończoną wartość. Nic nie zrównoważy jednej mszy.
Jest to jeden z najcenniejszych darów, jakie otrzymaliśmy od naszego Stwórcy. Stworzenie świata, Bóg stwarza świat z czegoś. Eucharystia jest to dar samego Boga. Dar, który otrzymujemy z wielkiej miłości naszego Stworzyciela. Bóg chce nam być bliski, Bóg chce być bliski wszystkim ludziom. Eucharystia dotyka każdego serca człowieka. Jest to wielki dar, ponieważ Eucharystia została ustanowiona w dramatycznych okolicznościach, kilka godzin przed męką i śmiercią Chrystusa. A mimo to Chrystus nie myśli wtedy o sobie, tylko o tym, żeby nam zostawić siebie w postaci Eucharystii. W tak dramatycznej dla siebie sytuacji Chrystus pragnie spożyć jeszcze paschę z uczniami, bo do końca nas umiłował. Zobaczmy, jak ogromną ma moc Eucharystia. Jest to źródło i szczyt. Bóg i człowiek staje się jedno, bo Bóg przychodzi, by zamieszkać w naszych sercach.
W czasie mszy świętej następuje modlitwa wiernych. Symbolizuje prośby, jakie Chrystus składał swemu Ojcu w czasie nocnej modlitwy. Czytanie listów oznacza listy, które wyśpiewywał Jezus, wykładając Stary Testament. Konsekracja miała miejsce podczas ostatniej wieczerzy, gdy Chrystus zamienił chleb i wino w swoje ciało i krew. Natomiast podniesienie to moment, w którym przybito Jezusa do krzyża i wraz z Nim Go podniesiono.
Czyli tutaj mówimy o tym, że w mszy świętej odnajdujemy poszczególne momenty z życia Chrystusa.
Eucharystia to również nasza wspólnota z Bogiem przy jednym stole. Jesteśmy przecież największymi przyjaciółmi Pana Boga, ponieważ obdarzył nas zaufaniem. Jezus zebrał sobie w wieczerniku swoich najbliższych przyjaciół, a przecież my jesteśmy wspólnotą z Bogiem na Eucharystii i On nas wybrał na swoich przyjaciół i obdarzył tym najcenniejszym darem.
Nasza religia uczy nas, że kapłan trzyma w swoich rękach kielich oraz cząstkę chleba. Gdy jednak wypowiada słowa przeistoczenia, cząstka ta za pomocą Bożej siły zamienia się w święte ciało Chrystusa. Ponieważ ciało nie może żyć bez krwi, krew Chrystusa jest również obecna w Jego świętym ciele. Tak więc, zamiast chleba, który chwilę wcześniej miał w rękach kapłan, trzyma on teraz Jezusa. Zachodzi cud, który jest poza rozumieniem ludzkiego umysłu. Chociaż sama materia chleba i wina nie istnieje, pozostają jej zewnętrzne formy. Zewnętrzne kształty są niezależne od wszystkiego innego i chronione przez tak nadprzyrodzoną moc.
Żeby teraz jeszcze ukazać, pokazać właśnie, jak wielkie rzeczy dzieją się na Eucharystii, ktoś wymyślił takie opowiadanie, historię o człowieku, który niósł worek pszenicy. Spotkał żebraka. Żebrak prosi, żeby podzielić się z nim odrobiną tej pszenicy. Ten człowiek odszukał najmniejsze ziarnko pszenicy, jakie było w tym worku, i podał żebrakowi. A żebrak nieoczekiwanie zamienił to w złoto, to jedno ziarenko, i oddał temu człowiekowi. I to jest taki obraz, który mówi o tym, że Bóg chce, żebyśmy Mu w Eucharystii oddali wszystko, oddali cały ten worek pszenicy symboliczny. I Bóg zamienia wszystko w złoto. Nigdy nam nic nie zabiera, tylko wszystko, cokolwiek Mu oddamy, przemienia. I dlatego ważne, żeby oddawać Bogu wszystko w Eucharystii, nie tylko właśnie nasze zmartwienia, troski, co często robimy, tylko całą swoją osobę, cały potencjał zdolności, żeby włączać wszystkie sprawy całego świata. Bóg chce przemienić wszystko, dlatego nie ograniczajmy tych łask Boga do siebie, krew Chrystusa została rozlana za wszystkich ludzi. Eucharystia to jest ocean Bożej miłości. Eucharystia to jest szczyt uwielbienia, jakiego doznaje Bóg.
W trakcie mszy świętej mówiona jest modlitwa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Jest to tak zwana doksologia. Oznacza ona modlitwę pochwalną, którą wielbimy naszego Boga, Boga Stwórcę i naszego Zbawiciela.
Msza Święta jest właśnie szczytem uwielbienia Boga i dlatego, że to sam Chrystus wielbi Boga ustami kapłana. My sami nie mamy takiej mocy, nasze naturalne siły są za małe, żeby złożyć Bogu należną cześć i chwałę. Dlatego możemy tylko się włączyć w tą ofiarę Chrystusa, w to uwielbienie Boga przez samego Chrystusa. I dlatego właśnie przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie tylko możemy należycie uwielbić Boga. I dlatego właśnie stąd, czy taką wymowę ma ta modlitwa. Teraz postaramy się rozważyć troszkę słowa tej modlitwy.
Zastanówmy się właśnie nad głębią modlitwy doksologii mniejszej. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, Bóg jest nieskończoną transcendencją, czyli niepojęty ludzkim umysłem, przekraczający wszystkie ludzkie pojęcia. Ojciec jest naszym tatą. Jesteśmy bardzo mocno z nim związani i mamy do niego zaufanie. Wszechmogący, jako jego dzieci, które mają zaufanie do swego ojca, wiemy, że zawsze w każdej chwili możemy na niego liczyć. Przecież ojciec może wszystko i wszystko wie. Wszelka cześć i chwała. Z radości Eucharystii. Wszelka cześć i chwała. Ofiarujemy mu również cześć od grzeszników i świętych, od ateistów oraz tych, którzy go kochają, tych, którzy tkwią w bagnie i tych, którzy walczą, by się z niego wydostać. Każda ludzka istota oddaje cześć Ojcu. Potrzebuje tylko serca, które złożyłoby tę cześć w ofierze. I my chcemy to uczynić. Chcemy użyczyć głosu i duszy wszystkim istotom ludzkim. Wszelka cześć i chwała. Również cześć od wszystkich stworzeń nieożywionych, cześć od świata flory i fauny. Użyczamy naszego głosu wszystkim wspaniałościom całego świata, aby wyśpiewać chwałę Boga. Cześć od rozgwieżdżonego nieba i od wszystkich galaktyk w firmamencie. Cześć od istot niezmiernie wielkich i bardzo małych, od mikrobów, komórek, neutronów i elektronów. Cześć od 10 000 000 miliardów komórek naszego ciała. Wszelka cześć i chwała. Również ta mała cześć ode mnie. Stworzenia roztargnionego, nędznego, grzesznego. Również ta mizerna cześć, pełna nędzy i grzechu.
Może jeszcze warto podkreślić właśnie takim cytatem z tej samej książeczki ten szczyt uwielbienia Boga. Zbierzcie z tej książeczki Radość Eucharystii. Zbierzcie razem krew wszystkich męczenników przelaną we wszystkich wiekach ludzkości. Zbierzcie razem całą świętość wszystkich świętych zamieszkujących niebo i ziemię. Zbierzcie razem całe to wspaniałe uwielbienie, jakie wznosi się do Boga od miliardów aniołów otaczających tron Boży. A wszystko to nie zrównoważy tej czci i chwały, jaką odbiera Bóg w jednej tylko Eucharystii. Bo to Chrystus sprawuje Eucharystię. Czasami Eucharystia, czy grozi, jest takie zagrożenie, że czasami Eucharystia mimo naszych wysiłków nie daje owoców.
Tak, Krzysztof, jak to wspomniałeś, istnieje również zagrożenie, że nie zauważamy, nie dostrzegamy tych owoców, jakie Eucharystia wydaje, ale inni po prostu w nas to dostrzegają. Jednakże istnieje takie ryzyko, że uczestniczenie w tym wielkim darze, jakim jest właśnie prześwięta, które nam daje Pan Jezus, że będziemy niejako obojętni i nie dokona się nas ta przemiana, której po prostu byśmy chcieli. Ale to wynika tylko i wyłącznie z naszej niewiedzy. Jednak jak mówi święty Maksymilian, taka myśl mi się teraz nasunęła, od jakości naszej modlitwy zależy nasza świętość. I tutaj też możemy rozszerzyć to zdanie o Eucharystię, że jaka jest nasza Eucharystia, jak ją przeżywamy, to będzie miało również odzwierciedlenie w życiu w przyszłym, w życiu podczas spotkania z Panem Bogiem. Nieraz napotykamy na swojej drodze trudności czy brak owoców, ale nie rozpaczajmy na ten temat, jakoś nie determinujmy się. To jest tak, że nieraz zły duch próbuje nas odwieść od tego, od miłości Pana Boga, próbuje nas odwieść od dobra, które chcemy osiągnąć, dlatego stwarza czasem pozory, które z nas zniechęcają do zbliżania się do Pana Boga. Dlatego też trzeba powierzyć Panu Bogu to wszystko, odnowić więź z Bogiem i nałożyć miłość do Niego.
Czyli poruszyłeś, Daniel, kilka spraw, że pierwsza, że czasami nie zawsze widzimy efekty działania Eucharystii, mimo że one są, że Bóg w jakiś tajemniczy sposób przemienia człowieka i przecież Karol de Foucault, który dużo czasu spędzał na adoracji, dużo czasu spędzał przed Najświętszym Sakramentem, przecież w nim Bóg dokonał jakiejś przemiany, którą on sam, no nie wiemy, czy dostrzegał, ale na pewno dostrzegali inni.
Ale również Matka Teresa z Kalkuty adorowała Pana Jezusa i było widać te efekty, ponieważ założyła i zgromadzenie, wsłuchała się w głos Boży i było widać owoce jej pracy i miłości do drugiego człowieka, ponieważ odkrywała w nim Chrystusa Eucharystycznego.
Właśnie, czyli mimo, że czasami tych owoców nie dostrzegamy, czy też nie dostrzegamy od razu, to jednak warto oddać Bogu do kształtowania swoje życie właśnie w Eucharystii. Bo Bóg właściwie mówi, twoje zbawienie jest gotowe, tylko bierz i jedz. A to, czy owoce będą, czy będą dla nas dostrzegalne, to już jest sprawa wtórna. Ale też, Daniel, powiedziałeś, że istnieje realne zagrożenie, że rzeczywiście zlekceważymy te największe dary Boga, nie będziemy z nich w pełni korzystać. Że rzeczywiście ta przemiana, której Bóg chce dokonać, będzie napotkana taki pancerz naszej obojętności. I mówisz, Daniel, że czasem może ona wynikać z niewiedzy. To teraz może zastanówmy się, co zrobić, żeby uniknąć takiej rutyny, takiej niewiedzy.
Nauczmy się ofiarowywać Panu nasze rozproszenia w czasie Najświętszej Eucharystii, nasze zniechęcenia, rozbiegane myśli i naszą oziębłość wobec Pana. Jeśli odczuwamy smutek, jakieś przygnębienie z powodu braku chęci, to jest to oznaka miłości.
Ja myślę, że kolejnym takim aspektem, żeby nie wpaść w tą rutynę, to jest ucieczka do Matki Bożej, która ona zna nasze trudności i przeżywa tą Eucharystię razem z nami. I chce, żeby po prostu nikt z nas źle nie pojął tej Eucharystii, żeby wszyscy dobrze ją zrozumieli. Gdy czynimy to jakiegoś przyzwyczajenia, to ta Eucharystia nie wyda po prostu żadnych owoców.
Następną radą, by uniknąć rutyny, jest zorganizowanie sobie na przykład miesiąca eucharystycznego. Oprócz codziennej Eucharystii, która powinna być w centrum naszego dnia, możemy sięgnąć po literaturę dotyczącą sakramentów świętych.
Tak mi się też nasuwa taka myśl, żeby gdy słabnie nasza już gorliwość, wiem, że jesteśmy już po prostu tacy osłabieni, to żeby odnowić naszą więź z Panem Bogiem, zorganizować sobie jakąś godzinę na uczestnictwo w mszy świętej i starać się tego trzymać.
Takim lekarstwem również na rutynę jest gorąca modlitwa o dobrą wolę, a również powinniśmy odnawiać naszą, codziennie powinniśmy odnawiać naszą miłość z Chrystusem.
Jeszcze, Daniel, wspomniałeś o tym, że zły duch też działa i próbuje nas odwieść od chodzenia na Eucharystię i nieraz jest tak, że nawet mamy szczerą ochotę, szczere zamiary skorzystać z tego wielkiego daru, tylko na przykład zawsze tak wychodzi niby samo, że
mamy zaraz więcej rzeczy do zrobienia, tak?
No właśnie, natomiast się przypomina mnóstwo rzeczy wtedy, kiedy jest pora, kiedy na przykład w tygodniu, w dniu powszednim odprawia się msza święta. Natychmiast nam się przypomina mnóstwo innych rzeczy, które natychmiast trzeba zrobić. Rzeczy, które powinniśmy zrobić. Natychmiast pojawią się takie rzeczy, które nas tak zainteresują, pochłoną, że zapomnimy. I o to z całą pewnością zły duch też będzie się troszczył, żebyśmy tą najświętszą ofiarę przegapili. Żebyśmy nawet jak teoretycznie wiemy, że to jest, że ogromną wartość ma Eucharystia, to żeby jakoś tak samo wychodziło, że z tego nie korzystamy. I tutaj nawet jakby z takiego mojego doświadczenia wiem, że jeżeli na Eucharystię taką w tygodniu, jeśli nie pójdę rano, to właściwie po południu na ogół już nie pójdę, bo zawsze coś wypadnie takiego, że nie będę mógł. Choćby ból głowy, choćby właśnie te sprawy, które natychmiast trzeba załatwić. Także myślę, że tutaj takim środkiem, taki przynajmniej ja sobie wypracowałem, jest to, żeby na Eucharystię chodzić o stałej porze, czyli na przykład na określoną, właśnie chodzę na godzinę 7 rano i w ten sposób nabrałem takich nawyków. Czyli wiem po prostu, że jeśli nie pójdę na tą siódmą, to właściwie muszę później się bardzo pilnować, żeby popołudniowa msza nie umknęła. No ale Ola też powiedziała, że nie ma właściwie lepszego rozwiązania problemu niż prosić Boga, by go rozwiązał, prawda? Ale też chyba oprócz tego, że musimy prosić Boga, to jeszcze sami też powinniśmy jakiś wysiłek dokładnie,
tak,
prawda?
Włożenie własnego wysiłku to jest też dużo, bo sami powinniśmy też nie tylko liczyć się z wolą Pana Boga, ale brać życie w swoje ręce, no bo wola Pana Boga też, ale sami powinniśmy też działać i prosić.
Czyli tak jak...
I korzystać z łask, które otrzymujemy, prawda?
Czyli tak jak podkreślał to święty Augustyn, że módl się tak, jakby wszystko zależało tylko od Boga, a rób wszystko tak, jakby zależało tylko od ciebie. Czyli w tym kontekście jakby podkreślamy to, że konieczne jest przede wszystkim oddawanie, czy konieczne jest oddawanie wszystkiego Bogu. Wiele świadectw działania Eucharystii. Eucharystia ma ogromną moc i nieraz Bóg pozwala tego doświadczyć.
takim pięknym przykładem rodziny, która korzystała bardzo często z sakramentu Eucharystii, byli rodzice świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Owocem tego sakramentu były córki, które wszystkie wstąpiły do zakonu, a jedna z nich została świętą. Również rodzice świętej Joanny Bertimoli korzystali bardzo często z tego sakramentu i z tego daru.
Czyli wydali na świat świętą, prawda? Mhm. I takim jeszcze namacalnym przykładem tego, jak ogromną, jednym z wielu, jak ogromną moc ma Eucharystia, jest świadectwo 19-letniej Joan. Ona jako dziecko zaczęła się dziwnie zachowywać. Badania z początku wykazały, że dziewczynka cierpi na epilepsję, ale później lekarz nie bardzo potrafił znaleźć przyczyny dziwnego zachowania. Tutaj odczytam to świadectwo. Gdy jednak zaczął rozmawiać z Joan na temat jej rodziny, mała pacjentka powiedziała mu, że ma 3 braci i 3 siostry. Lekarz poprawił ją wówczas, mówiąc, że ma przecież 3 braci i 2 siostry. Wtedy Joan zaczęła krzyczeć, wskazując na matkę: widzisz tę kobietę, która tam siedzi? Ona zamordowała moją siostrę, którą znam, bo jest moją przyjaciółką. Na imię ma Melissa. Dopiero rozmowa z matką wyjaśniła doktorowi, że w czasie pobytu w szpitalu, jeszcze przed urodzeniem Joan, została ona poddana przez lekarza niezamierzonej przez siebie aborcji. Kobieta nigdy nikomu o tym nie mówiła, więc nikt nie wiedział, że temu nienarodzonemu dziecku nadała imię Melissa. Doktor poprosił matkę o to, aby przebaczyła lekarzowi i sobie, a całą rodzinę, żeby uczestniczyła we mszy świętej w intencji Melissy. Tutaj widzimy, jak bardzo się to zło manifestowało. Po tej Eucharystii, ku radości wszystkich, Joan wróciła do pełnego zdrowia. To niesamowite, namacalne doświadczenie uzdrawiającej mocy Eucharystii sprawiło, że rodzice Joan zaczęli pomagać innym rodzicom, których dzieci z podobnych przyczyn cierpiały na epilepsję i inne choroby. Mamy tutaj przykład, jak ogromną moc ma msza święta. Jedna Eucharystia wystarczyła, żeby tak nagromadzone zło, problemy Joan od razu naprawić, zmienić. Mamy też świadectwo Kataliny Rivas, Boliwijki. Ta osoba miała objawienie Matki Bożej. Poszła któregoś razu w dniu świątecznym na Eucharystię i miała widzenie właśnie Matki Bożej, która wprowadzała ją w poszczególne części mszy świętej. Tłumaczyła, co oznaczają, czym są. I między innymi w tym świadectwie widzimy, jak całe niebo uczestniczy, czy mamy właśnie świadectwo, jak całe niebo uczestniczy w Eucharystii, czyli uczestniczą święci. Uczestniczą zmarli, ale też święci, te święte osoby, które są na przykład z rodzin osób obecnych na Eucharystii. Widać, jak, czy Katalina Rivas właśnie opowiada, jak w widzeniu widzi aniołów, których nieskończone zastępy uczestniczą w Eucharystii i śpiewają na przykład razem z ludźmi święty, święty. Również widzi dusze czyśćcowe, które są obecne na tej Eucharystii, a przede wszystkim właśnie Matkę Najświętszą, która zawsze uczestniczy w tych zbawczych wydarzeniach jej Syna, w tym uobecnieniu Jego męki i śmierci. I mówi w ten sposób o Eucharystii: nasze oczy nie potrafią tego zobaczyć, ale wszyscy jesteśmy obecni w tej chwili, kiedy krzyżują Jezusa i kiedy On prosi o przebaczenie Ojca nie tylko tym, którzy Go zabijają, lecz i nam, każdego naszego grzechu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Mamy tutaj przykład, kiedy Pan Bóg pozwolił Katalinie podsłuchać rozmowę pewnej kobiety. No to właśnie teraz będzie ten cytat. Panie, pamiętaj o tym, że to już koniec miesiąca i że nie mam pieniędzy, żeby zapłacić za mieszkanie i opłacić samochód, szkołę dzieci. Musisz coś zrobić, aby mi pomóc. Proszę, spraw, by mój mąż nie pił za dużo. Nie mogę dłużej znosić tego pijaństwa. Młodszy mój syn będzie po raz kolejny powtarzał rok w szkole, jeśli mu nie pomożesz. Ma egzaminy w tym tygodniu. I nie zapomnij o sąsiadce, która ma się przeprowadzić. Niech zrobi to szybko, bo już dłużej nie potrafię tego znieść. Arcybiskup powiedział: módlmy się. I wszyscy wstali na modlitwę końcową. Jezus powiedział do mnie smutnym głosem: zauważyłaś? Ani jeden raz nie powiedziała mi, że mnie kocha. Ani jeden raz nie podziękowała za dar, jakiego jej udzieliłam, zniżając moją boskość do biednego człowieczeństwa, aby ją wznieść do mnie. Ani jeden raz nie powiedziała: dziękuję Ci, Panie. To była tylko litania próśb. I tacy są prawie wszyscy, którzy przychodzą mnie przyjąć. Umarłam z miłości i zmartwychwstałam. Z miłości czekam na każdego z was i z miłości pozostaję z wami. Wy jednak nie zdajecie sobie sprawy z tego, że potrzebuję waszej miłości. Pamiętaj, że w tej wzniosłej dla duszy godzinie jestem żebrakiem miłości. On źródło miłości błagał naszą miłość. To jest absurd, ale jednak Pan Bóg zdecydował się na to ryzyko. I tutaj mam dalszy ciąg cytatu. Ostatnia wieczerza była chwilą największej bliskości z moimi uczniami. W tej godzinie miłości ustanowiłem to, co w oczach ludzi może uchodzić za największe szaleństwo. Uczyniłem siebie więźniem miłości. Ustanowiłem Eucharystię. Chciałem pozostać z wami do końca wieków, gdyż moja miłość nie mogła znieść, żeby pozostali sierotami ci, których umiłowałem bardziej niż własne życie. No tu właśnie możemy zobaczyć, jak Bóg kocha człowieka szaleńczą miłością. Ta miłość kazała mu nawet zejść na ziemię, umrzeć za nas i zmartwychwstać, aby potem jeszcze raz stać się pokarmem dla człowieka.
Może tutaj jeszcze bym podkreślił to zdanie, że była to największa chwila największej bliskości z moimi uczniami, jak mówi Chrystus właśnie tutaj w tym świadectwie. Przecież Eucharystia to jest właśnie wspólnota stołu z Bogiem, gdzie Bóg zestawił stół, Bóg dał wszystko, a my mamy tylko przyjąć tą miłość. Bóg mówi: bierzcie i jedzcie, i jeszcze jakby tego było mało, sam staje się pokarmem.
Maryja jest zawsze obecna w Najświętszej Ofierze, w tym uobecnieniu zbawczych wydarzeń, jakich dokonał jej umiłowany Syn. Jest ona obecna przez cały czas, nawet tłumaczy właśnie Katlinie, każdą część mszy świętej.
This is my body, an empty shell without your love. I see you in the face of every child. This is my body, but you are always in my heart, always in my mind. If I could choose again, there'd be no choice for me but you. I do what I must do. I'd even give my life for you. This is my body. You cannot tell me what to do. It's not up to you. I will decide. This is my body, and I alone will choose. this life within me lives or dies. This is my body. I'll do what I must do. This is my life. I will not sacrifice my life for you. This is my body given up for you, that you might live eternally. This is my body. Let thy will be done, not mine. Broken as the bread, crushed as the wine. This is my body. I do what I must do. I give my life a sacrifice of love for you. This is my body. For you.
I have the right to choose. I have so much to lose. Don't tell me what to do.
This is my body. Yet thy will be done, not mine.
If I could choose again, there'd be no choice for me but you. I don't know you. I'll never hold you. You're always there. Sacrifice my life.
I would do anything for you.
I can see no other way. The choice is me or you.
Father, forgive them. They know not what they do.
How can I forgive myself for what I've done to you?
My wounds have set you free. Do this in remembrance of me. This is my body given up for you, that you might live.
Jednym z ważnych tematów jest też adoracja Najświętszego Sakramentu. Chcemy tutaj podzielić się tym naszym przekonaniem, jak ogromne znaczenie ma sama obecność Jezusa Eucharystycznego, jak ona wpływa na człowieka, nawet jeśli nie do końca rozumiemy, nawet jeśli się nudzimy przed Najświętszym Sakramentem. to jak ogromne ma znaczenie sama nasza obecność przy Chrystusie. Takim przykładem może być belgijski król Baudouin, który wolał abdykować niż podpisać ustawę zezwalającą na aborcję, i to był człowiek, który spędzał wiele godzin przed Najświętszym Sakramentem. On opowiadał o swoim doświadczeniu modlitwy w ten sposób: prawie zawsze trudno mi było trwać bez ruchu i kontemplować Boga w ciszy i posusze wiary. Pomimo to wiem, że trzeba wystawiać duszę na działanie słońca i nie obawiać się, że traci się czas w kaplicy, gdy się nawet nic nie czuje. Trzeba słońcu dać czas, aby mogło opalić. To wymaga trochę cierpliwości. Czyli nawet jeżeli nasze uczucia nas nie prowadzą do Boga, nawet jeżeli nas czasem odwracają od Chrystusa Eucharystycznego, to tym bardziej ten czas jest cenny i tym bardziej obecność Boga może nas przemienić. Nie tylko nas.
No może Krzysztof, ja też się zgadzam z tobą jak najbardziej, że spotkanie z Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie to nie jest jakaś strata czasu. I jak mamy ten czas, to powinniśmy go jak najlepiej wykorzystać. Poświęcać ten czas Panu Bogu, bo to jest spotkanie z najlepszym naszym przyjacielem. Jezus cały czas na nas czeka, ukryty czy w Najświętszym Sakramencie w demonstracji, czy też w tabernakulum. I tak jak my, nie chce być tam sam, chce być z nami. Chce się nami po prostu, żebyśmy stali przed Nim w otwartości. Jak mamy dla przyjaciół swoich czas, rozmawiamy z nimi, przebywamy w ich obecności, tak Pan Jezus czeka na nas i jest obecny. Jest żywy i prawdziwy, chociaż czasem trudno nam dostrzec, że to jest tylko zwykła monstracja, ale tam jest prawdziwy Pan Jezus, który chce nam pomóc w odkrywaniu w Jego woli, czy też w naszych jakichś myślach, które wysłucha nas. Jest gotowy po prostu na wysłuchanie naszych próśb, jest gotowy na nasze spotkanie, tylko musimy mu się otworzyć i zanosić tak bezpośrednio do jego prośby.
No właśnie, nieraz nam się wydaje, że to my robimy łaskę Panu Bogu, że spędzamy czas przy Nim. A przecież to On robi nam łaskę, to On jest dla nas 24 godziny na dobę dostępny. Zawsze, kiedy tylko chcemy.
Adoracja Najświętszego Sakramentu powinna być najważniejszym wydarzeniem w życiu oprócz Eucharystii, w życiu każdego chrześcijanina. Ona pomimo zmęczenia powinna być w naszym życiu. Takim niesamowitym przykładem jest tu już wymieniana w audycji Matka Teresa z Kalkuty, która pomimo swojego zmęczenia adorowała Pana Jezusa i zarządziła w swoim zgromadzeniu dodatkową godzinę adoracji dziennie, co zaowocowało dwukrotną zwiększoną liczbą powołań do jej wspólnoty. U nas w Polsce od kilkunastu lat działa Eucharystyczny Ruch Młodych. Jest to stowarzyszenie, które zrzesza młodych ludzi, aby razem wspólnie adorowali Pana Jezusa, wspólnie uczestniczyli we mszy świętej, wsłuchiwali się w Jego Słowo. Te dzieci i młodzież, bo to są dzieci z podstawówki i z gimnazjum, odbywają również formacje i po tych dzieciach widać tą przemianę, widać tego Chrystusa, który w nich żyje, widać w nich to, że są przemienione. One stają się takim jakby 13 apostołem Pana Jezusa.
No właśnie, w ludziach, którzy poważnie traktują Eucharystię, w jakiś sposób widać Boga. To, że Karol de Foucault wiele czasu spędzał na adoracji, nieustannie właściwie go adorował, zaowocowało tym, że właściwie nawet ludzie niewierzący, bo on przebywał, żył przez znaczną część swojego życia wśród Tuaregów, czyli takiego plemienia saharyjskiego, ludzi oczywiście dalekich chrześcijaństwu, a jednak oni, mimo że no, nie byli zbyt przyjaźnie nastawieni do Europejczyków, jakoś w nim widzieli obecność Boga, traktowali Go poważnie, traktowali Go jako takiego mądrego doradcę. W jakiś sposób ten Bóg eucharystyczny, przy którym wciąż Karol de Foucault przebywał, jakoś Go przemienił, jakoś odcisnął swoje piętno. Mamy też takie świadectwa, gdzie ludzie w jakiś taki sposób tajemniczy rozpoznają w Eucharystii Boga. Na przykład pewien rosyjski żołnierz, ktoś podsłuchał taką rozmowę, którą on z Bogiem, którą on odbywał przed tabernakulum. Szeptał sobie i właśnie to były takie słowa: Boże, mnie mówili, że Ciebie nie ma, a Ty przecież jesteś. Czyli ten człowiek rozpoznał Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Rozpoznał, że Bóg tutaj naprawdę jest. Inne świadectwo. Pewna kobieta, zdaje się, że to była też Rosjanka, w razie do kościoła było na tyle daleko, to było chyba kilkaset kilometrów. I ona właściwie, to staruszka, zaczęła od pewnego momentu zbierać pieniądze, żeby móc pojechać do tego kościoła. Bo tak sobie tłumaczyła, bo to będzie moja ostatnia Eucharystia. Ale może porozmawiajmy też o tym, że Eucharystia daje radość, że Eucharystia jest radością, jest tym radosnym zgromadzeniem wokół Ojca.
No tak, a czasami jesteśmy smutni na Eucharystii, ale przecież Pan Bóg dał Eucharystię po to, żebyśmy nie byli smutni, tylko żebyśmy przeżywali tą radość i szczęście z obcowania z samym Bogiem. Przecież tam na tej Eucharystii są obecni również aniołowie, są obecni święci, obecni nasi zmarli. Więc dlaczego to mielibyśmy się zaraz zasmucić? To wczesne radosne obcowanie w takim wykwitnym gronie, że nie sposób nie odczuwać radości.
No właśnie, taka wieczerza z samym Bogiem, prawda? Wspólnota stołu z Bogiem.
Eucharystia ma prowadzić do radości. To właśnie ze mszy świętej chrześcijanin powinien tą radość wynosić. Eucharystia jest nagromadzona miłością, a przecież prawdziwa i czysta miłość daje radość. Mogę tu zaproponować obserwację siebie. Jeśli aktywnie i prawdziwie uczestniczę w Najświętszej Ofierze, to emanuję radością. Jestem radosna i chcę zarażać innych tą radością.
Ale Bóg nam również dał Eucharystię po to, byśmy już tutaj na ziemi mogli przeżywać to szczęście, to zjednoczenie z Nim, tą naszą radość, abyśmy mogli już chociaż w jakiejś niewielkiej cząstce zobaczyć to, co nas będzie czekało w niebie.
No właśnie, właściwie może w niewielkiej cząstce to odczuwamy, to potrafimy doświadczyć, bo tak naprawdę to jest przecież zmartwychwstałe ciało Chrystusa, uwielbione ciało Chrystusa, prawda, Eucharystia? Czyli to ciało, które, takie ciało, jakie również będziemy mieli w niebie. I chyba z tego możemy czerpać tą największą radość. Może jeszcze poruszymy taki problem, że nieraz ludzie rozpoznają Chrystusa Eucharystycznego, rozpoznają wartość, jaką tą nieskończoną moc Eucharystii, ale są, zdarza się, niektórzy oderwani od możliwości przyjmowania sakramentów. I często się słyszy, może przesadziłem z tym, że często, ale słyszy się od takich ludzi tą ich wyraz tej tęsknoty za Eucharystią. Tutaj takim przykładem jest nawet ktoś z moich znajomych, który żyje w związku niesakramentalnym, dlatego jest odcięty od komunii. Kiedyś nawet się kilkukrotnie byliśmy razem obecni na Eucharystii i on, wiedząc, że ja przystępuję do komunii, kiedyś powiedział: słuchaj, nie doceniasz tego, co masz. On mówi: słuchaj, to jest autentyczny głód Boga, to, co on odczuwa. Czy pewna kobieta, która, to już ten przykład pochodzi, to już jest takie świadectwo tutaj przytoczone przez jednego z jezuitów, który zajmuje się problemem takich związków niesakramentalnych. Pewna kobieta, właśnie w podobny sposób odcięta od sakramentów, mówi: patrzę, mówi, kiedy przychodzi do kościoła, bo cały czas czuje się związana z Bogiem, mówi, patrzę na ludzi przystępujących do komunii i płaczę. Thank you. chcemy też podzielić się taką naszą radością, czy tym, co nas przekonało do Eucharystii, czyli tutaj mogę dać takie świadectwo, że właściwie nabrałem w pewnym momencie przekonania co do takiej mocy Eucharystii. Właściwie stało się to w ten sposób, że pewien kapłan powiedział mi, że nawet jeśli do końca człowiek nie rozumie tego daru Boga, nawet jeśli nie w pełni zdaje sobie sprawę, jak wielki to dar, a przecież właściwie tutaj na ziemi nigdy sobie do końca nie zdajemy sprawy z tej ogromnej mocy Eucharystii, z tego, czym ona jest, to, że mimo to, jeśli człowiek korzysta z tego sakramentu, to jakoś ten Bóg w nim działa, jakoś pracuje na jego konto. Zdaje się, że Ola też...
Tak, ja bym chciała się podzielić może tym, co sprawia nam trudność w przeżywaniu Eucharystii, bo pomimo, jak już powiedziałam na samym początku, jestem w zgromadzeniu, to czasami jest to zabieganie w życiu codziennym, są studia, jest życie zakonne, jest jakaś praca i czasami wpadamy 2 minuty przed mszą świętą do kościoła czy do kaplicy, no i tak naprawdę nie mamy się czasu wyciszyć, jednak to wyciszenie jest jakoś tam potrzebne nam, każdemu, czy osobom zakonnym, czy świeckim. To wyciszenie tak naprawdę jest nam potrzebne, pomimo tej wspólnej modlitwy, którą się modlimy, czy w zakonie, czy na Eucharystii, to jest właśnie ta wspólnota, powinniśmy mieć czas na osobistą więź z Jezusem, bo to tak naprawdę nas umacnia i wycisza. Powinien być taki czas na przygotowanie się, żebyśmy mogli zasiąść do tego stołu Pańskiego.
Co mnie przekonało do Eucharystii? Radość, to na pewno. W każdej mszy świętej słyszę słowa pocieszenia. Pocieszenie daje nadzieję, a nadzieja daje radość.
A to z kolei mnie, no to przede wszystkim Najświętszy Sakrament, to takie wewnętrzne wyciszenie z tego całego zgiełku codzienności, z szarości życia, że Pan Jezus taki jest cichy i pokorny i uczę się właśnie poprzez tą adorację, poprzez takie spotkanie z Nim, poprzez jego tą bliskość, też tak działać jakoś mocno poddenerwowany, tylko że bardziej taki wyciszony, bardziej opanowany.
I chcemy teraz naszym drogim słuchaczom zadać takie 2 pytania. Chcemy rozmawiać o 2 sprawach i dlatego 2 pytania, które są związane ze sobą, ale jednak są oddzielne. Pierwsze, co mnie przekonało do Eucharystii? Bardzo chcielibyśmy usłyszeć wasze świadectwa. I drugie pytanie, co sprawia mi trudność w przeżywaniu Eucharystii? Czyli co mnie przekonało do Eucharystii? I alternatywne pytanie, co sprawia mi trudność w przeżywaniu Eucharystii?
Telefony do naszego studia dla młodych słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy do Torunia to 056. Dla młodych słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i kierunkowy 00 48 56. Dla słuchaczy z USA 655 23 66 i kierunkowy 011 48 56.
siedział z nami w czas wieczerzy. Raz ostatni błogosławił. W trudną drogę posłał nas. Nie wierzyłem, wybacz Panie, że ran Twoich dotykałem. Teraz zawsze będę wierny, będę ufał, bo Ty jesteś Pan.
Bóg przygotował nam zbawienie właściwie gotowe, tylko je spożyć w postaci Eucharystii. A czasem nie podchodzimy do komunii, prawda?
Gdy właśnie nie podchodzimy do komunii, to jest największy dramat dla człowieka, ponieważ Bóg przygotował nam zbawienie gotowe, tylko pragnie, abyśmy je spożyli. Jest to dramat, gdy nie chcemy przyjmować tego pokarmu, który jest na życie wieczne, ponieważ Bóg sam je wkłada praktycznie w nasze usta poprzez ręce kapłana.
Czyli wszystko gotowe, prawda? Nasze życie wieczne gotowe. Bóg chce przeniknąć każdą sferę naszego życia. Właściwie to Jezus płaci cenę mojego wzrostu. Tak w książeczce Radość Eucharystii jest taka myśl, że właściwie nie powinienem nigdy rozpaczać, mając jakiś problem, ponieważ jest Eucharystia. Jeżeli zaczniemy korzystać z tego wielkiego daru, zobaczymy, jak Bóg zacznie układać nasze sprawy. Sami właściwie nie będziemy wiedzieli, jak to się dzieje. Bóg przygotował nam wiele niespodzianek, jeśli tylko zechcemy z tego wielkiego daru korzystać. Mamy też wiele świadectw ludzi, którzy zwycięsko przeszli przez trudny czas dojrzewania. Jeśli się związali tak naprawdę z Eucharystią, to często właśnie się udaje ten trudny czas przejść właśnie zwycięsko. Trzeba też pamiętać, że Eucharystia nie jest taką różdżką, która zrobi wszystko za nas. Jest bardzo istotne, żeby pamiętać o tym wspólnym wysiłku bosko-ludzkim, żeby pamiętać o tym, że oprócz powierzania wszystkiego Bogu w Eucharystii, musimy podjąć zwykły ludzki wysiłek. Może taka jeszcze myśl, że a zdaje się, że mamy telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Dzwoni Łukasz Suwałk. Chciałbym właśnie się podzielić tym. Może było przypomnieć jeszcze mi pierwsze pytanie, jak brzmiało?
Pierwsze pytanie, czyli co mnie przekonało do Eucharystii, do korzystania z tego daru Boga?
Tak, właśnie mnie przekonało po prostu to, że Kościół właśnie daje taką piękną możliwość, że każdego dnia właśnie można przyjść, wyciszyć się po prostu tak krótko, przecież pół godziny, a dla Pana Boga właśnie tak niewiele czasu i tak poświęcamy właśnie tylko rano, wieczorem krótka modlitwa i na telewizor, na inne takie sprawy się dużo czasu poświęca właśnie na Eucharystię tak krótko. Po prostu jest to taka po prostu jakby bardzo wielka głębia mistyka, po prostu się tak można wyciszyć, na Pana Boga się oddać, powiedzieć Mu właśnie w modlitwie wszystkie sprawy swoje, podziękować i właśnie już też bardzo długo lat, prawie 8 lat korzystam właśnie z codziennej Eucharystii, jeśli właśnie mam czas. Jeśli mam czas, to korzystam i to po prostu właśnie mnie przekonuje właśnie, że bardzo wielkie owoce właśnie mam z tego.
A czy możesz, Łukaszu, opowiedzieć o tych owocach? No, czy chcesz się z nami podzielić?
Na przykład właśnie, że uzdrowienie na przykład też bardzo długo się też modliłem o nawrócenie mego taty, też właśnie udało się właśnie to przez Eucharystię uczynić i dla innych moich znajomych też właśnie przybliżyć do Chrystusa to też udało właśnie zrobić dla innych, po prostu się tak człowiek staje się z charakteru po prostu bardziej takim prawym, lepszym przez właśnie Eucharystię. I drugie teraz pytanie, tak właśnie, co tak niepokoi, tak po prostu odciąga? Można było przypomnieć?
To tak, tak brzmiało to pytanie, co sprawia mi trudność?
Tak, tak, właśnie, no stawia właśnie mi trudność to, że też interesuję się po prostu ogółem chrześcijaństwem, innymi też kościołami chrześcijańskimi i właśnie co odkryłem u nich, a u nas właśnie tego nie ma, a właśnie też powinno być moim zdaniem też po prostu stosowane po prostu komunia święta, nie, między właśnie kapłanem a wiernymi właśnie, że nawet jak jest niedużo wiernych właśnie, ale zawsze kapłan ciało oczywiście, ale krew pańską właśnie po prostu sam spożywa, wypija właśnie sama, nigdy właśnie wiernym nie daje właśnie. To mnie tak po prostu bardzo, tak po prostu uderza też właśnie, że jeśli nawet jest mało wiernych po prostu jakoś to by była ta możliwość, żeby udzielona była, została to komunia święta pod postacią wina, po prostu księża nigdy po prostu tego nie robi też właśnie, ale w Suwałkach miałem biednego drugiego księdza Jacka Woźniaka, pozdrawiam go serdecznie, Salezjanina, to właśnie każdego dnia udzielał pod dwiema postaciami komunii świętej, ale inni właśnie wszyscy księża właśnie nie udzielali, właśnie mnie to też właśnie bardzo tak niepokoi, bo ja w innych właśnie kościołach chrześcijańskich, nawet grekokatolickim, ta komunia święta pod postacią wina też zawsze jest. I właśnie tu jest taka trochę sprzeczność dla mnie, bo też w mszale rzymskim jest pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. I przecież Chrystus właśnie też powiedział, że bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest krew moja, tak jak ciało, bierzcie i jecie z tego wszyscy, tak i pijcie z Niego wszyscy, to jest krew moja. I właśnie Chrystus Pan, właśnie jak czytałem też pracę innych uczonych, właśnie no nikogo nie wyróżnił w wieczerniku, nie właśnie jak to zrobił Kościół właśnie w średniowieczu, że zabrał właśnie wiernym wino i właśnie to ta właśnie sprawa mnie akurat niepokoi. Bardzo bym poprosił właśnie o takie sprecyzowanie, właśnie wyjaśnienie tego.
No, dziękujemy Ci bardzo, Łukaszu, za ten telefon. Dziękujemy za świadectwo, za to, że widzisz owoce, że widzisz owoce działania Eucharystii.
Ja bym chciała tutaj Łukaszowi sprostować, że Kościół nam nie zebrał krwi pańskiej. Na przykład w zgromadzeniach zakonnych siostry zakonne, ojcowie bardzo często przyjmują ciało i krew Chrystusa Pana, ale również na przykład w zakonie dominikańskim, gdzie Do mszy, na mszę mogą przychodzić ludzie wierni, mają tą komunię pod postacią chleba i wina. No, w niedzielę podczas Eucharystii, gdy przychodzi powiedzmy 400 czy 500 osób na Eucharystię, no kapłani nie są chyba w stanie udzielić tego sakramentu pod dwoma postaciami. Taki sakrament jest również możliwy podczas sakramentu małżeństwa. Młodzi małżonkowie dostają komunię, ciało i krew. Więc to jest możliwe, tylko...
Ja może dopowiem. Otóż tyle tylko, Łukaszu, dodam, że jeżeli przyjmujesz Chrystusa pod postacią chleba, prawda, czyli ciało pańskie, to przyjmujesz całego Chrystusa. Żeby tu nie było wątpliwości, w każdej cząstce jest cały Chrystus. I tutaj nie obawiaj się tego, że ktoś ci coś zabiera. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to znaczy miejcie udział w owocach tego kielicha, czyli tej ofiary, którą składam za was. Miejcie udział. A co to znaczy mieć udział w ofierze Chrystusa? To znaczy mieć udział w jego męce i zmartwychwstaniu. I każdy z nas, jeżeli chce być uczniem Chrystusa, świadkiem Chrystusa, to będzie miał udział w jego zmartwychwstaniu, a więc w życiu wiecznym, które on nam obiecał, ale to dokonuje się przez krzyż, który musimy nieść. Jeżeli Chrystus niósł krzyż i przez krzyż doszedł do zmartwychwstania, to nie łudźmy się, Łukasz, że nasze życie będzie inne. Nie może być uczeń nadmistrza. To jest jedna rzecz. Natomiast tutaj to, co mówi Ola, postulantka ze Zgromadzenia Sióstr
Nativitanek,
tak, to jest tak, że w pewnych okolicznościach rzeczywiście to jest taka sposobność, by udzielać Komunii Świętej pod dwiema postaciami w naszych kościołach, ale też zwróć uwagę, chociażby taka sytuacja, kiedy co godzinę jest msza święta, prawda? I teraz trzeba też zachować szczególniejszą jeszcze ostrożność, by ta krew, o której mówisz, nie kapała na ziemię. Chociażby takie względy, są oczywiście różne względy, ale nawet taki chcę tobie podać, żebyś zwrócił na niego uwagę. Ale chcę rozwiać twoją wątpliwość. Otóż w każdej cząstce chleba eucharystycznego, który przyjmujesz, jest cały Chrystus. I tutaj nie ma wyróżnionych i niewyróżnionych. Chrystus przychodzi do ciebie cały. Dlatego bądź spokojny. Może przyjmę kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus.
Tak. Ja bym chciał również udzielić się jakby w rozmowie, którą tutaj teraz prowadzimy na temat Eucharystii, tak?
Tak, bardzo prosimy, jesteśmy na antenie.
Na antenie jesteśmy, tak?
Tak, oczywiście. Włączyć radio.
Ja powiem szczerze, że bardzo mnie zainteresowała jakby cała rozmowa, cała dywagacja. Po prostu ja też jakby bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam tych wszystkich słuchaczy. Ja powiem szczerze, Eucharystia jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Ja co niedzielę przyjmuję ciało i krew Chrystusa i bardzo sobie to cenię, tą możliwość, którą daje mi Kościół, którą daje mi ojciec Tadeusz Rydzyk również. Ja po prostu jestem naprawdę bardzo zadowolony jakby z całego tego, powiedzmy, całego kościoła, całej wiary. Też ciężko mi
czy jeszcze tylko możesz się przedstawić, bo nie dosłyszeliśmy imienia?
Ja nazywam się Leszek, jestem z Wrocławia.
Witamy, tak.
Ja naprawdę bardzo sobie cenię. Ja tutaj do kościoła świętego Wawrzyna co niedzielę, ale i nie tylko, po prostu podążam, będąc cały czas jakby pełen takiej natchnienia. Całą moją drogę, jaką tutaj przechodzę, to nie jest daleko. Ja mieszkam naprawdę blisko. Mi to zajmuje może 3 minuty, ale ja cały ten czas po prostu, który spędzam na drogę, ja cały czas umacniam się w wierze. Ja powiem szczerze, to jest dla mnie po prostu, to jest dla mnie wielki, wielki dzień, niedziela. Ja cały tydzień pracuję, prawda? Cały tydzień jestem finansistą i cały tydzień spędzam na rozmowach różnych z ludźmi. Ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, ale w momencie, kiedy mogę się wyciszyć w niedzielę,
tak, tak.
To po prostu To jest dla mnie coś pięknego, naprawdę. Ja bardzo sobie cenię i całą Eucharystię, cały Kościół, całą wiarę ojca Tadeusza również. Ja po prostu też jakby wzoruję w swojej pracy się na dokonaniach ojca Tadeusza Rydzyka. Ojciec Tadeusz Rydzyk jest dla mnie rewelacyjnym finansistą.
Tylko teraz rozmawiamy, wie pan, na temat Eucharystii i to właśnie troszeczkę nie w temacie, dlatego pozdrawiam pana serdecznie, bo tak to będziemy sobie schodzili i na finanse, i na ścieżki do Kościoła, i na dróżki, i na wierzby płaczące przy drodze, ale to nie bardzo chyba jest w temacie.
Tak, także może przypomnijmy.
Ja już mam kolejny telefon.
Pytanie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść
Marek
Boże.
Z tej strony z Warszawy.
Witam.
Ja chciałbym się też podzielić swoimi refleksjami na temat Eucharystii. Mianowicie Eucharystia oczywiście jest czymś bardzo istotnym, bardzo ważnym i uważam, że to, co jest również powiedziane, wiara bez uczynków martwa jest, prawda? Natomiast brakuje mi niestety w tej Eucharystii, zgodnie z nową Ordo Missae, chorałów gregoriańskich, które trochę tak zostały wyrugowane, myślę, że powiem szczerze, niepotrzebnie, ponieważ w tym się zawiera cała istota Eucharystii również, to znaczy nie w tym przede wszystkim, bo przede
no ja muszę tutaj
najświętszego
ja muszę tu zaprotestować, że istota Eucharystii nie polega na chorale gregoriańskim,
nie podlega na tym, na pewno, tylko na przeistoczeniu ciała i krwi Pana Jezusa i jako wspomnienie o Panu Jezusie, jako naszym Bogu, Zbawicielu, który ofiarował swoje ciało i krew za nas.
Nie tylko wspomnienie, ale też ofiara bezkrwawa.
Ofiara bezkrwawa, zgadzam się. Natomiast bardzo ważną rzeczą, wydaje mi się, z tego, co trochę poczytałem i co również wynika z moich jakichś tam rozmów z teologami, bardzo ważną rzeczą jest właśnie to, ta obecność tych chorałów gregoriańskich, prawda, w starym rycie rzymskim. Natomiast jeszcze druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest osoba, z którą się zetknąłem, a która wczoraj odeszła do Pana Boga. To jest ksiądz świętej pamięci, ksiądz Pratadam Tymieniecki, wieloletni proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie, patronki Armii Krajowej. Bardzo zasłużona postać dla Kościoła polskiego, również dla naszej ojczyzny. To była osoba, która była, bym powiedział, takim mistrzem, również moim mistrzem w odkrywaniu tajemnicy Eucharystii i w odkrywaniu tajemnicy wiary.
Tak, co cię szczególnie dotknęło właśnie w tej tajemnicy Eucharystii?
Przede wszystkim samo ofiarowanie. To jest to, co jest rzeczą najpiękniejszą, ale również zawierającą w sobie właśnie ten dramatyzm, który przecież Pan Bóg, Pan Jezus, przeistaczając swoje ciało w chleb, dał nam coś, co spożywamy tak naprawdę z siebie, dał nam coś, co spożywamy na co dzień, prawda? Więc coś,
chleb w swoje ciało, prawda?
Prawda?
Odwrotnie.
Czyli coś, co czym żyjemy tak naprawdę, czym się odżywiamy codziennie, a niestety jest tak, że bardzo często traktujemy ten chleb jako coś, wyrzucając to generalnie, najgorzej, jeżeli oczywiście nie przystępujemy do Komunii Świętej. Niestety wielu ludzi wokół nas, również wokół mnie, nie przystępuje do sakramentów, nie mając świadomości, przede wszystkim chyba tutaj duża rola jest dla Kościoła, dla kapłanów, aby docierać właśnie do tych osób, do ich serc, tłumacząc, jak wielką rzeczą dla zbawienia naszego, każdego z nas, jest korzystanie z sakramentów. W Polsce niestety przeżywamy taki okres totalnej laicyzacji, oczywiście wiadomo, z czego to wynika, kiedy na dobrą sprawę sakramenty sprowadzają się bardzo często niestety do swego rodzaju folkloru.
No i też dlatego właśnie chcemy przypomnieć tą audycją, prawda, czym są te sakramenty, czym jest sakrament Eucharystii.
Jest to
i rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo, tak, że po prostu nie dostrzegamy istoty, prawda?
Jest to tylko tak naprawdę uczestnictwo w tych sakramentach takie okazjonalne, prawda? Chrzest, czyli pierzmowanie, pierwsza komunia, gdzieś tam po drodze jeszcze jakiś tam ślub, od czasu do czasu spowiedź, no bo muszę być świadkiem. I w zasadzie na tym, do tego się spłyca nasze życie sakramentalnie, ale też jest kolejna rzecz, i tu już kończę, mianowicie niestety bardzo często również ludzie, którzy zajmują się, że tak powiem, co najmniej procederami przestępczymi, no niestety tutaj te osoby również korzystają z sakramentów i to już jest dla mnie niezrozumiałe. A czemu takie osoby są dopuszczane, skoro przecież zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego podlegają one de jure, ekskomunice?
Nie bardzo rozumiem.
Tak, no,
jakiś, wie pan, bo to takie było troszeczkę bardzo ogólne i nie bardzo wiem nawet, jak się ustosunkować.
Podam przykład.
Tylko bez nazwisk, dobrze?
Bez nazwisk. Mhm. Jeden z zamordowanych, powiedzmy, bossów mafii pruszkowskiej czy wołomińskiej, nie będę już mówił kto, no miał wyprawiony pogrzeb katolicki. Powiem tak, dla mnie jest to co
tylko nie zmieniajmy dziwne. Tematu, dobrze? Bo tutaj zaczynamy wchodzić.
Ale to jest też bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę tu pogrzeb katolicki to jest również celebra mszy świętej i Najświętszego Sakramentu.
Mhm. Tylko widzi pan.
Zajmują się czymś, co jest tak naprawdę niegodziwe i co godzi w godność człowieka i w zasady wiary.
Jest to prawdą, że zabójstwo i tak dalej jest powiedzmy...
Handel narkotykami.
Jest to przestępstwo również o charakterze moralnym, prawda? A więc jest też... Chcę może dokończyć. Jest grzechem. Natomiast nie zna pan serca człowieka i nie wie pan tutaj na przykład tego, co wie duszpasterz na danym terenie. Dlatego też ja bym tutaj nie wchodził w te rzeczy i raczej słuchał w tym względzie Kościoła. Za każdego człowieka, również za bossa mafii pruszkowskiej, Chrystus przelał swoją krew.
Zgadzam się.
I dlatego ja bym w to nie wchodził. Poza tym to nie jest też temat tej rozmowy, ale byłbym ostrożny tutaj w osądzaniu kogokolwiek. Dobrze?
Dobrze, niemniej jednak proszę o modlitwę właśnie w intencji świętej pamięci księdza prałata.
Bardzo proszę, proszę poprowadzić.
Wieczny odpoczynek zacznie mu dać Panie.
A światłość wieku i stanie niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Take my will, conform it.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Proszę księdza, ja mam takie pytanie. Bo chodzi mi o to,
jak masz
że
na imię, dobrze?
Robert, tak?
Tak. I skąd jesteś?
Z Gdańska.
Robert z Gdańska. Witamy serdecznie.
Chodzi mi o to, że ja teraz mieszkam z dziewczyną swoją. Mhm. Wcześniej nie mieszkaliśmy razem i dokładnie chodzi mi o współżycie. Że nie mieszkaliśmy kiedyś razem i ja dostawałem rozgrzeszenie. I od momentu, jak zaczęliśmy mieszkać razem, to jest pół roku, ja nie mogę dostać rozgrzeszenia. Jak to jest różnica, proszę mi wytłumaczyć?
Jeżeli... No właśnie tak, tu przebiega bardzo subtelna, ale bardzo istotna różnica.
Jeszcze raz pytanie, bo nie słyszałem.
Czy to jest jakieś takie prawo, które decyduje o tym?
Przykazania.
Przykazania.
Tak. Jest szóste przykazanie, nie cudzołóż, tak. Prawda?
To znaczy ja nie cudzołożę, bo ja cały czas tą samą kobietą współżyję.
Rozumiem, ale czy jest to związek małżeński?
Nie do końca, nie. Nie, oczywiście, że nie.
No właśnie, i tutaj jest ten problem, ponieważ przekazywanie życia, przekazywanie daru samego siebie, Kościół naucza, tak. Że jest możliwe tylko w związku, sakramentalnym związku małżeńskim.
To ja jeszcze mam pytanie, jeżeli nie byłem w związku sakramentalnym i w związku małżeńskim, wcześniej dostawałem rozgrzeszenie za to, że współżyłem, a w momencie, jeżeli mieszkamy pod jednym dachem, to ja nie mogę tego rozgrzeszenia otrzymać.
Widzi pan przede wszystkim w tym momencie tak. Żyje jakby w konkubinacie, prawda?
Zgadza się, tak.
I to, co ja na sobie zwrócił uwagę, to jest to, że... Czy są jakieś przeszkody do tego, żebyście, jeżeli się kochacie, a zakładam, że tak.
Tak, tak.
Żebyście zawarli sakramentalny związek małżeński.
To znaczy,
bo to nie,
nie
jest tak, że Kościół... Bo proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że Kościół was wyklucza od komunii, tylko wy sami jakby poprzez waszą decyzję,
i nasza
prawda?
Wiara, zgadza się, bo na przykład ksiądz przy spowiedzi po prostu powiedział, że nie jest w stanie nam udzielić błogosławieństwa i pokuty, nie jest w stanie...
To znaczy rozgrzeszenia. To, rozgrzeszenia,
tak, tak, przepraszam.
Tak, no nie jest w stanie, jeżeli żyjecie w grzechu.
A wcześniej nie żyliśmy w grzechu, proszę księdza?
Nie wiem.
Znaczy, tak samo współżyłem z tą kobietą, tak samo jak teraz na przykład. I chodzi tylko mi o to, nie chodzi mi o inne grzechy, tylko chodzi mi o to współżycie. Tylko i wyłącznie, bo o to się rozchodziło.
Widzi pan, jeżeli pan żałuje za grzechy i obiecuje tak. poprawę, to jest warunkiem tak. rozgrzeszenia. Jeżeli pan nie zakłada poprawy, idąc do spowiedzi, nie zakłada poprawy i nie żałuje za grzech, no trudno przyjąć rozgrzeszenie i przebaczenie Boże, bo pan go po prostu nie potrzebuje.
Aha, i w tym momencie, jeżeli ja nie obiecuję poprawy, to znaczy, że moja poprawa to wyglądałaby w ten sposób, że ja wezmę ślub z tą osobą, tak?
Że pan zaprzestanie stwarzania okazji do grzechu.
Mhm, okazji. Aha, w ten sposób.
Bo rozumie pan, nawet żyjąc razem... Tak. Stwarzacie sobie okazję do życia w grzechu.
Zgadza się.
Prawda?
To się zgadza, tak. Ale aczkolwiek nie żyjąc pod jednym dachem, razem też, to tak samo mogliśmy sobie stwarzać tę okazję, prawda?
Mogliście sobie stwarzać. Tak.
I przypuśćmy na przykład częściej stwarzaliśmy sobie wtedy okazję, niż na przykład teraz żyjąc razem.
Nie wiem, tego nie wiem.
Znaczy, no ja tak mówię.
Rozumiem.
Przypuśćmy, prawda?
Tak.
Czyli, czy proszę księdza, proszę tylko mi powiedzieć, czy to po prostu jakieś prawo reguluje kościelne, czy jak to, bo chodzi mi o to, że właśnie u nas też ostatnio ksiądz był na kolędzie
widzi
i tak
pan,
samo
widzi pan,
że,
ksiądz...
że my bardziej prowokujemy siebie do grzechu, mieszkając razem, niż nie będąc pod jednym dachem.
Może mi pan przypomnieć swoje imię?
Robert.
Panie Robercie, otóż niech mi pan wierzy, że ksiądz w sakramencie pokuty i pojednania jest też prawo kościelne, prawo kanoniczne, które obowiązuje kapłana i to nie jest też taka prosta sprawa, ale niech mi pan wierzy, że każdy ksiądz, no nie wyobrażam sobie inaczej, w sakramencie pokuty i pojednania szuka każdej możliwości, żeby człowiekowi tego Bożego przebaczenia udzielić. Prawda? Szuka tych możliwości, ale podstawowym warunkiem do tego, żeby udzielić rozgrzeszenia, to chcę panu powiedzieć, jest żal za grzech. Żal przychodzi pan skruszony do Boga i mówi, zgrzeszyłem, potrzebuję twojej pomocy, przepraszam. Jeżeli pan...
No, no jeżeli pan, to idę do spowiedzi. powiedzieć, mm-hmm. prawda?
Tak, ale i być może było takie założenie ze strony mm-hmm. kapłana, mm-hmm. ze strony kapłana, że ten żal jest. Mm-hmm. Ale w momencie, kiedy zamieszkujecie razem, być mm-hmm. może teraz tak. kapłan zauważa, że tego żalu nie ma. Prawda? Mm-hmm. Trudno mi tutaj wyrokować, tak. to najlepiej jest właśnie w sakramencie pokuty i pojednania te sprawy rozstrzygać, żeby tutaj nawet i o pewne rzeczy i spytać i dopowiedzieć. Mm-hmm. To oczywiście nie jest miejsce na antena tak. radia na te sprawy, ale tak najogólniej bym chciał powiedzieć, panie Robercie.
Ja rozumiem.
I naprawdę no, życzę tego, żeby...
Chodzi o to po prostu, że ksiądz tak samo w konfesjonale powiedział, żebym się nie obrażał na Boga. Ja wcale się nie obrażam na Boga z tego względu, tylko po prostu mnie to zdziwiło, że do momentu, dopóki nie zamieszkaliśmy razem, to
ja bym nawet ja więcej
rozgrzeszenie.
Ja bym więcej, panie Robercie, jeszcze powiedział, nie tylko, żeby się pan na Boga nie obrażał, mhm. ale żeby go pan pokochał bardziej niż własną dziewczynę.
Aha, w ten sposób. Mhm.
I wtedy jestem przekonany, że wasza miłość będzie piękna, czysta i przetrwa.
No to fajnie. Super.
Życzę wszelkiego dobra.
Dzięki serdeczne i pozdrawiam.
Pozdrawiam z Panem
Szczęść
Bogiem.
Boże.
Szczęść
Bogiem.
Boże. Słuchamy Radio
Panie...
Maria.
Halo.
Proszę bardzo.
No, ja po prostu chciałam zabrać głos w tej dyskusji, chociaż nie jestem młoda, bo... Tu słyszę, pan się wypowiada.
Tak, ale widzi pani, jak pani ma na imię?
Grażyna.
Pani Grażyno, szanuję panią bardzo, ale jest czas dla młodych. Dobrze?
Tak, rozumiem, ale...
Pani Grażyno, bez ale, dobrze? Dzisiaj bez ale, ale zapraszam zawsze, kiedy to możliwe. Dobrze?
Rozumiem, oczywiście.
Dziękuję, pozdrawiam. No. Słucham Radio Maria. Oj, oj, oj. Słucham Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Osoba młoda?
Tak.
To dobrze. Proszę bardzo. Jesteśmy na antenie. Twoje imię?
Gabriela.
Witamy cię, Gabriela.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Witamy
Pozdrawiam
cię,
Pozdrawiam bardzo
Gabrysiu.
Serdecznie wszystkich w studio. Ale emocje mnie teraz wzięły. No tak się cieszę z tej audycji. Jest ona dla mnie taką radością, że zmieniłam w ogóle tok myślenia i nie mówię tego, co sobie zaplanowałam. Ale to jak zwykle improwizacja na tej audycji. Tak sobie tym tłumaczę. Były dwa pytania zadane. Jedno to jak, co mnie skłoniło do tego, aby właśnie kochać Eucharystię. Czy ono brzmiało trochę inaczej, prawda?
Tak, co mnie przekonało do Eucharystii.
Co mnie przekonało, tak, do Eucharystii. I tutaj chciałam powiedzieć taką rzecz, że w moim życiu, kiedy szukałam wiary, kiedy szukałam Pana Boga, to tak po drodze jakoś, myślę, że dosyć powoli, ale odkryłam poprzez wiarę właśnie obecność Pana Boga w Eucharystii. I Kościół poprzez wiarę i poprzez rozum, bo również jest do tego potrzebne pouczenie od kogoś, że właśnie Pan Bóg jest obecny i jest tak blisko dostępny i że właśnie czeka na mnie w Eucharystii. Chciałam jakby przypomnieć też, że w skarbcu Kościoła jest wiele dokumentów, które o Eucharystii mówią. Między innymi nasz umiłowany ojciec święty Jan Paweł II pisał listy, encykliki na ten temat, ustanowił rok Eucharystii, nową tajemnicę światła o ustanowienie Eucharystii i pragnął przypomnieć nam, jak to jest wielka sprawa, wielka rzecz. Stąd jakoś dotarło do mnie to, że to jest naprawdę wielka sprawa, po czym zagłębiając się w życie bliskości Eucharystii, stwierdziłam, że rzeczywiście ja też doświadczam daru Eucharystii i tego, jakie ona ma skutki w moim życiu. Bardzo wiele owoców życia Eucharystią widzę w swoim życiu. I tak myślę, że zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, po owocach można poznać, czy coś jest dobre, czy coś nie jest dobre. Ja myślę, że ktoś, kto zaangażuje się tak całym sercem w tą sprawę, to na pewno tego doświadczy, tych owoców. Prędzej czy później, czasami później, bo potrzeba nam nauczyć się też cierpliwości i Pan Bóg doświadcza naszą wiarę, ale prędzej czy później te owoce muszą być w naszym życiu, jeśli żyjemy Eucharystią. To tak może, jeżeli na pierwsze pytanie, a drugie pytanie było, co mi przeszkadza, tak?
Co mi sprawia trudność?
Tak, co sprawia mi trudność w przeżywaniu Eucharystii? Myślę, że przede wszystkim jest to grzech. To im bardziej świadomie żyję Eucharystią, tym jaśniej widzę, że nie ma nic gorszego w życiu, co by mi przeszkadzało być szczęśliwą tak ogólnie, niż grzech. Kiedy przychodzę do kościoła, po prostu wiem, że chcąc spotkać się z tą nieskończoną miłością, nie mogę zaproponować Panu Bogu, żeby przyszedł do takiego serca, które wcale go właściwie nie chce, bo jest przywiązane do złych rzeczy. Że kiedy coś stawiam na miejscu Boga, to nie mogę w tym momencie tak bezwiednie jakoś iść na tą mszę świętą. Wtedy jakoś to sumienie się odzywa. W związku z tym też niewymownym darem jest sakrament właśnie pokuty, o czym przed chwilą była dosyć długa rozmowa. I myślę, że bardzo ważne było tutaj to podkreślenie aspektu związku sakramentu pokuty z Eucharystią, ponieważ właśnie Pan Bóg pozwala nam przynajmniej do takiego stopnia tutaj jakoś tak natychmiast się oczyścić i udoskonalić, żeby być w stanie przyjąć ten sakrament Eucharystii, czyli Jego samego. Mimo że nie stajemy się tak idealnie doskonali natychmiast po sakramencie pokuty w taki widoczny sposób, to jeśli go dobrze przeżyjemy, jednak serce mamy gotowe do tego, aby przyjąć Pana. I to jest, myślę, wspaniałe. Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca i wiele osób przystąpiło do obydwu sakramentów. Myślę, że ci, którzy to przeżywają, wiedzą, jak wielki to jest dar. To może już tak się dłużej rozwodzić nie będę. Chociaż miałam jeszcze kilka myśli dotyczących muzyki. Tam był taki głos, który...
No właśnie, o tych chorałach,
tak,
prawda?
Tak, o tych chorałach. Z racji tego, że muzyka jest mi czymś bardzo bliskim, ja wiele nad tym myślałam i również wyczytałam dzisiaj w liście Ojca Świętego na temat Eucharystii, że sprawowanie Eucharystii jest, celebrowanie jej jest wielką sprawą i trzeba do tego się bardzo przykładać. I jest tutaj potrzebna właśnie wielka troska o to, by Eucharystia była sprawowana bardzo godnie, z możliwie użyciem wszystkich sił, jakie tylko mamy i środków do tego, aby podkreślić jej wartość i ważność. Także muzyka do tego może służyć bardzo dobrze, o ile właśnie kompetentne osoby się nią zajmą. I teraz, jeśli chodzi o chorał gregoriański, na pewno była to część muzyki takiej bardzo natchnionej do opracowywania liturgii. Natomiast nie jest to jedyna forma takiej wypowiedzi. Szczęśliwie u mnie na Akademii była dyskusja na temat muzyki, taka dyskusja panelowa dotycząca tego, jaka powinna być muzyka w liturgii. I pamiętam, że tam wnioski, jakie księża wysunęli, były takie, że należy korzystać z tradycji, ale również należy otwierać się na nowe natchnienia Ducha Świętego i starać się po prostu przede wszystkim na większą chwałę Bożą tą muzykę pisać. Także nie tylko chorał gregoriański, chociaż na pewno stanowi on ważną część skarbca naszej kultury.
Tak, no, na pewno ma taką bardzo głęboką wymowę, prawda?
Tak.
Ale pewne formy odchodzą w przeszłość, a pewne formy,
to znaczy,
wyrażania przychodzą, prawda?
Chorał gregoriański cały czas jest obecny, chyba nawet w każdej mszy świętej, przy tych odzywkach, które są dla nas już takie naturalne, jak Amen, czy Pan...
Nie nazwałbym tego, Gabrysiu, odzywkami.
No przepraszam bardzo, to się trochę zapędziłam,
odzew,
ale
tak?
to był taki skrót myślowy co do, tak. co do pewnych fragmentów, które mają stałe opracowanie muzyczne i jest to pozostałość chorału.
Mhm. Dziękujemy Tobie bardzo za telefon. Dziękuję. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Jednocześnie dziękujemy Ci, Gabrysiu, za pomoc przy przygotowaniu tej audycji. Bo,
i za wsparcie.
Bo ta pomoc była znaczna.
Wiecie, a jeszcze może powiem, mnie też bardzo mocno przekonywał do Eucharystii Jan Paweł II, kiedy on celebrował Eucharystię. Ja miałem możliwość uczestniczenia w Eucharystii, kilku Eucharystiach celebrowanych przez Jana Pawła II, ale między innymi w jego kaplicy prywatnej. Pamiętam tak, kiedy przyszliśmy, okazało się, że nasza grupa studentów jest, no było nas sześciu, ale była najbardziej liczna spośród gości, więc zostaliśmy poproszeni o animowanie mszy świętej, a więc śpiewy, czytania i tak dalej. Wchodzimy do kaplicy, a tak Ojciec Święty modli się na swoim klęczniku, taka charakterystyczna biała postać. Pamiętam jak dziś, odwrócił się i takim głosem, no, mocno niewyraźnym, to był 2001 rok, powiedział po polsku: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I później jeszcze chwilę przygotowywał się do Eucharystii, a więc do spotkania z Jezusem, prawda? Przygotowywał się, to już jest pierwsza nauka, którą mi dał wówczas, przygotowanie do mszy świętej, do spotkania z Jezusem, a później odzyskiwał siły w czasie Eucharystii. I to było bardzo takie charakterystyczne. A po mszy świętej wrócił na swój klęcznik, na swoje krzesło, i wszyscy wyszli z kaplicy, a my tak stanęliśmy wokół Ojca Świętego, wokół tego jego fotela. I tak pamiętam jak dzisiaj, klęczący Ojciec Święty, rozmawiający z Jezusem, i nas pięciu czy sześciu wtedy stało takim półkolem i nikt nie śmiał przerwać tej ciszy. Mogliśmy powiedzieć papieżowi wszystko, mogliśmy no cokolwiek, pociągnąć go za rękaw, zwrócić uwagę, ale nikomu nie przyszło to do głowy, by przerwać tę ciszę, która trwała, a właściwie rozmowę, a na zewnątrz wyglądało to jak cisza, rozmowę między Jezusem a Ojcem Świętym. I tutaj też mi dał taką konkretną naukę, podziękowanie za obecność Jezusa pośród nas, a więc przygotowanie na spotkanie, samo spotkanie i dziękczynienie za to spotkanie. To jeszcze oczywiście wiele mógłbym powiedzieć jako neoprezbiter, jako ten, który dopiero od niedawna ma ten udział w kapłaństwie hierarchicznym, bo w kapłaństwie Chrystusowym mamy od Chrztu Świętego swój udział i wszyscy jesteśmy kapłanami na mocy Chrztu Świętego. Oczywiście to kapłaństwo powszechne tak zwane i kapłaństwo hierarchiczne, czyli służebne. Tutaj są różne funkcje, różne posługi w ramach tego kapłaństwa, ale to też jest coś naprawdę takiego, no, dar i tajemnica po prostu, tak jak Ojciec Święty powiedział o kapłaństwie i o Eucharystii, bo nie ma Eucharystii bez kapłana. Na to też chciałbym zwrócić uwagę i warto modlić się również o święte powołania kapłańskie, tak żeby kapłani byli święci i było ich wielu, bo to też jest ważne. To też jest ważne i Bogu dziękować za to, że no, że w tej tajemnicy mam swój udział, tymi rękoma biorę ciało pańskie, mówię stąp i Bóg zstępuje na ołtarz, Bóg posłuszny człowiekowi. To jest niesamowite, jak wielka jest pokora Boga, jak pokorny jest Bóg, który się daje i który chce przyjść do każdego z nas, chce nakarmić każdego z nas. Ale czy my mu na to pozwalamy? Czy pozwalamy mu na to, by był pokarmem naszego życia, by był tym sakramentem jedności i miłości pośród nas? To mówię też do pana, do Roberta z Gdańska. Jeżeli chcesz przyjmować Jezusa do swojego serca, a widzę, że chcesz, to dlaczego nie chcesz, by Bóg, by Jezus stał się gwarantem miłości między wami, tej miłości, która nigdy nie ustaje? To jest to pytanie, Robert, z którym jakoś chciałbym cię tego wieczoru zostawić. No i wszystkich, którzy są w podobnej sytuacji. Dlaczego nie chcesz, by Bóg był gwarantem waszej miłości? Podsumujcie. Powiedzcie, co chcielibyście jeszcze dodać. Może jakieś uzupełnienie. Nie powiemy o Eucharystii wszystkiego. Nie łudźmy się. Nawet nie aspirujmy do tego, by powiedzieć o Eucharystii wszystko. O Eucharystii to się przekonasz, jak pójdziesz do kościoła, klękniesz przed Najświętszym Sakramentem. Powiesz, jesteś Ty przede mną, jestem ja. Zrób ze mną, co chcesz. Znasz mnie dokładnie. Znasz moją historię, znasz moją teraźniejszość, wiesz, z czym przychodzę. Taki, jaki jestem, klękam przed Tobą. Ty jesteś moim Bogiem. I wtedy rozumiemy, wtedy nawet nie tyle rozumiemy, co doświadczamy, czym jest Eucharystia, ten sakrament miłości, która jest największa, która oddała za nas swoje życie. A mówić to my sobie możemy, a i tak nie przekonamy nikogo do tego, by pokochać Jezusa. Życzę wam, byście znaleźli taką chwilę czasu i poszli do kościoła specjalnie, nie przy okazji, specjalnie. Uklęknijcie przed Jezusem, usiądźcie, popatrzcie na Niego i niech On w was działa. Krzysztof?
Wspomniał ojciec o Janie Pawle II, który rzeczywiście w niezwykły sposób przeżywał Eucharystię i owoce tego przeżywania wszyscy przecież widzieliśmy. Teraz tytułem podsumowania. Eucharystia naprawdę czyni cuda. Nawet jeżeli się nudzimy, na Eucharystii nie rozumiemy, to nie rezygnujmy właśnie z tego wielkiego daru Boga. Zawsze to jakoś będzie pracować na nasze konto. I jeśli tak na serio zaczniemy korzystać z tego daru, to zobaczymy, że zaczną się dziać cuda w naszym życiu.
Ja też wielu rzeczy nie rozumiem, ale wychodzę z założenia, że nie wszystko muszę rozumieć.
No właśnie, jest to dar, który przekracza nasze możliwości rozumienia. Dopiero po drugiej stronie w niebie będziemy do końca wszystko wiedzieć.
I o to się módlmy, by Eucharystia, byśmy jak najczęściej spotykali się z Jezusem w Eucharystii, by ona przemieniała nasze życie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele, chociaż to takie powiedzmy przedstawiciele Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia Maryja z Łodzi. To był Daniel, była Ola, był Krzysztof, była również Ada z Bydgoszczy. Może dwa słowa pozdrowień jeszcze, jako przywilej gości.
No to pozdrawiam moich rodziców, moją mamę, tatę, siostrę i oczywiście babcię. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z Bydgoszczy, wszystkich Salezjanów, wszystkich redemptorystów i wszystkich, którzy nas słuchali.
Dobrze, a ja chciałam serdecznie pozdrowić moje współsiostry, moją całą rodzinę, zaprzyjaźnionych księży, ojców redemptorystów i wszystkich, którzy nas słuchali.
Jako korzystając z daru pozdrowień, nawet chciałbym Panu Bogu podziękować za ten wielki dar, jaki jest dar Eucharystii. Podziękować w imieniu nas tutaj wszystkich, a do pozdrowień chciałbym przede wszystkim pozdrowić rodzinę, swoją matulę, która jako pierwsza wszczęła we mnie ten dar i czym jest ta Eucharystia. Pozdrowić także kapłanów, którzy pomnażają ją coraz to bardziej zgłębić oraz w niej wzrastać. No i na sam końcu chciałbym pozdrowić także swoich wszystkich bliskich sercu, m.in. z koła naszego łódzkiego, Gabrysie, Anię oraz wszystkich tych, którzy się znajdują w naszym kole, którzy byli, a także pozostałych przyjaciół, m.in. też nas teraz słuchających i wspierających za modlitwę, za którą bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich tutaj dziękujemy.
Ja może jeszcze dołączając się do pozdrowień Daniela, jeszcze chciałbym również pozdrowić wszystkie panie z dorosłego koła i szczególnie panią Ewę Sikorską. No i tak jak Daniel wspomniałeś, szczególnie pozdrawiamy Gabrysię, która
duży wkład włożyła,
wybitnie nam pomogła w tej audycji.
A czy wy znacie datę swojej pierwszej Komunii Świętej?
Ja znam.
Ja znam.
Kiedy to było?
12 maja, ale roku już nie będę.
No, rok nie, nie, ale chodzi o dzień.
Tak.
10 maja.
Ja też również 12 maja. Może mam Krzysztof sobie podać rękę.
Ada?
Nie pamiętam.
Trzeba sprawdzić. I tak mi przyszło, niech każdy z was, który teraz słucha, sprawdzi. Mamy różne pamiątki z pierwszej Komunii Świętej. To nie tylko przecież zegarek, rower, komputer, komórka, czy coś takiego. To jest najmniej istotne w tym wszystkim, chociaż dzisiaj świat zwariował na tyle, że jak już nie wyprawię pierwszej komunii w restauracji, to po prostu dziecko będzie pokrzywdzone. No to jest niestety nie tędy droga. Jezus Chrystus przychodzi, nie ma większego daru. Cieszymy się, wręczamy różne upominki, dlatego że Jezus Chrystus przychodzi, ale niech On będzie pierwszy. I zobaczcie, kiedy przyjęliście Go po raz pierwszy właśnie pod postacią chleba do swojego serca i pamiętajcie o tym dniu i niech ten dzień tej pierwszej gorliwości, tej pierwszej miłości nieustannie was mobilizuje do tego, by do tej pierwotnej gorliwości powracać. Bardzo wam dziękuję, pozdrawiam i spokojnej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.